Yep. Dzień dobry Państwu. Proszę radnych o zajmowanie miejsc. Godzina 12:03. Serdecznie witam Państwa. Otwieram obrady 17 sesji Rady Powiatu w Goleniowie. Bardzo serdecznie witam Panie i Panów Radnych Powiatowych. Według podpisanej listy obecności jest kworum. Witam również przybyłych na dzisiejsze naszą obrady dyrektorów szkół, dyrektorów jednostek, dyrektorów wydziałów. Witam komendanta Państwowej Straży Pożarnej, Straży Pożarnej Powiatowej Policji, przewodniczącego Rady Powiatu w Maszewie. Witam wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady. Szanowni Państwo, porządek obrad dzisiejszej sesji został Państwu dostarczony. Czy są uwagi do porządku obrad? Proszę bardzo, Pan Starosta. Jest? Musisz napisać o głos, Panie Starosto.
Nie działa jeszcze.
Jeszcze raz. Jeszcze raz. Niech Pan wciśnie. Jest u Pana? Nie ma. Nie, 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 nie możemy, żadnym tradycyjnie.
Niech Pan nie przychodzi, niech Pan nie. I zawieź tych.
Ja jestem załadowany.
Kartę ma Pan włożoną? Czerwona nie.
Ale zgłosił się Pan?
Nie zgłosił mi się.
Nie jest zgłoszony, dlatego bym chciał to powiedzieć. A niech ktoś inny się zgłosi. Nie, nikt nie działa.
Naciśnij zielony, głos proszę.
Zielony i
nie mam listy obecnie.
Nie zgłasza się.
A weź jaki priorytet?
Coś może coś nie działa. Proszę bardzo, jeszcze raz Panie Starosto, niech Pan spróbuje. Proszę o głos. Panie Pawle, niech Pan naciśnie. Proszę o głos. Niech Pan spróbuje jeszcze, Panie Starosto.
Raz, dwa raz.
Nic mi nie...
Proszę, proszę, żeby wszyscy wyjęli karty i jeszcze raz wzięli. No. No to dociśnij. Jeszcze raz.
Świeci się.
Nie u Pawła nie. Wtedy też tak było, nie?
U Pana, nie? Świeci się u Pana? No to nawet poproś o głos.
Proszę.
Nie mam nic.
Panie Przewodniczący, Pan wyjął tę kartę?
Tak. Moje się świeci. Myślę, że proszę Państwa, króciutką przerwę, 5-minutową, zanim to wszystko uregulujemy. Paweł, a co u Ciebie jest? Może rusz tam ten na górze.
A spróbuj kablem poruszać swoim, albo u Beaty kablem.
Beaty się świeci.
Nie, ale u Beaty jest wyjście, a u ciebie jest wejście sygnału.
Bo ktoś mi gdzieś może ruszył jakimś kablem.
A to u ciebie się świeci?
U mnie się świeci.
No ale nie mam tutaj włączności. Zaraz otworzymy i będziemy.
Można powkładać karty. Można przekazać.
Proszę włożyć karty. Będziemy próbować zaczynać. Nie ma jak to tradycyjne głosowania. Masz pani już? Proszę bardzo, niech się pan za panie starosto. Proszę bardzo, pan starost. Już jeszcze głosu nie dałem panu staroście. Proszę bardzo. Świeci? No miałem go zdać. Nie. Dobrze, jeszcze raz. Rzuć pan. Dobrze. No priorytet, no dobrze. No masz priorytet, dałem ci.
Nacisnąłeś Kazimierza
na siebie. Słuchaj, ja nie chcę zabierać głosu, ja cię rzuciłem. Ja siebie zrozumiałem. I tu i tu może.
O, i teraz ja jestem. I jak, którym udzielasz tego głosu?
No tu mam. Dobrze, już mamy.
Panie przewodniczący, informuję, że mój mikrofon działa.
Wiem, widzę, słyszę. Proszę bardzo, panie starosto, ma pan głos.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, do wcześniej zgłoszonego porządku chciałbym zaproponować następujące zmiany.
Proszę bardzo.
Proszę o wykreślenie projektu uchwały, to jest podpunkt 17, dotyczący organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla jednostek budżetowych powiatu goleniowskiego. I na dzień dzisiejszy jest prośba, żeby wycofać ten projekt uchwały. My przygotujemy informacje i powrócimy do tematu na następnej sesji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, ale pan jeszcze jedną chciał?
Myślałem, że najpierw to będzie głosowane.
Nie, później na końcu przegłosujemy.
I ostatni projekt uchwały z wcześniej wysłanego porządku. dotyczące uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2029.
Dziękuję bardzo. To punkt?
To był 19.
19. Proszę bardzo, do zmian do budżetu, do projektu. Proszę bardzo, pan Gulbinowicz. Oddaję panu głos. Wyłącz to. Wyłącz to. Dobrze, teraz tobie. Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Komisja rewizyjna na swoim ostatnim posiedzeniu zajęła się trzema skargami i projekty uchwał w sprawie ich rozpatrzenia chciałbym wprowadzić do dzisiejszego porządku obrad i będą to odpowiednio punkty 18, 19 i 20.
To są skargi?
Tak, to są uchwały dotyczące rozpatrzenia skarg.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przegłosujemy najpierw propozycję pana starosty, a więc punkt wykreślenie dzisiejszych obrad punktu 17. Proszę o przygotowanie głosowania. Kto z państwa, z panem radnych jest o tym, żeby wykreślić punkt 17 zgłoszony przez pana starosty? Proszę o przegłosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o podsumowanie. 15 za, 3 nieobecnych, nie głosujących. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały, propozycja została przyjęta. Proszę o następny punkt 19, o wykreślenie z dzisiejszego porządku obrad. Trzech nie głosowało. Kto z pań i z państwa radnych jest za tym, żeby wykreślić z dzisiejszych obrad punkt 19 zgłoszony przez pana starostę? Kto jest za wykreśleniem? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Pani Farnierz nie oddała głosu. O, teraz mamy. Proszę bardzo o podliczenie. Liczba upraw... Szybko pani zeszła. Projekt, propozycja została przyjęta i trzy uchwały, później będą one w rozbiciu, ale proponuję, bo to są skargi, żeby przyjąć je trzy jako jedno głosowanie, natomiast przy omawianiu będziemy rozbiciu mieli na 1, 2, 3 każdą skargę oddzielnie. To, co zgłosił pan radny Paweł Gulbinowicz, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Proszę przygotować do głosowania listę. Proszę bardzo, głosujemy. Kto jest za tym, żeby przyjąć tę propozycję zmian? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wszyscy głosowali. Proszę o podsumowanie. 18 radnych jest za, 18 radnych jest obecnych. Dziękuję. Zmiany zostały przyjęte. Przystępujemy do realizacji porządku obrad po tych zmianach, które żeście państwo żeśmy wspólnie podjęli. Przystępujemy do realizacji punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z 16 sesji Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 27 października 2016 roku. Czy ktoś z państwa panów radnych ma uwagi do tego protokołu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania o jego przyjęciu. Dobrze. Proszę bardzo, kto z państwa panów radnych jest za przyjęciem tego protokołu? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wszyscy głosowali. Proszę bardzo, podsumowanie. Na 18 radnych 17 było za przyjęciem, 1 wstrzymujący się. Protokół został przyjęty. Przystępujemy do realizacji punktu 4. Projekt budżetu powiatu goleniowskiego na 2017 rok. Proszę bardzo, kto będzie? Pan starosta, proszę bardzo, panie starosto, daję panu głos.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, przedłożony projekt budżetu został państwu wysłany zgodnie z terminami określonymi ustawowo. Był szeroko omawiany na komisjach. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to taki projekt, jaki wszyscy byśmy sobie życzyli, ale dysponujemy takimi środkami, jakie są nam również przygotowane przez ministerstwo, przez centralny, przez rząd. Gdyby były pytania, pan skarbnik szeroko też odpowiadał na komisji, a gdyby były pytania, to bardzo bym prosił o ich zadawanie. Postaramy się na nie wszystkie dzisiaj odpowiedzieć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Czy teraz będą omawiane komisje? Czy komisja? Proszę bardzo, panie. Komisja Spraw Społecznych i Oświatowych. Proszę się zgłosić. Proszę bardzo, punkt 5. Projekt wieloletniej prognozy finansowej powiatu goleniowskiego na lata 2017-2031. Proszę bardzo, kto przedstawi? Proszę bardzo, pan skarbnik powiatu Zbigniew Mazur, oddaję panu głos.
Proszę państwa, projekt wieloletniej prognozy był omawiany na posiedzeniach komisji i wraz z projektem autopoprawki, który wnieśliśmy. Prosiłbym o uwzględnienie dzisiejszego materiału. Tam zmieniliśmy jeden zapis w wieloletniej prognozie na wczorajszym zarządzie. Dotyczy to dopisania jednego zadania wieloletniego termomodernizacji budynków DPS w celu możliwości składania wniosku i ubiegania się o dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Jest to przedsięwzięcie rozbite na lata 2018-20 w takim zakresie tematycznym i zakresie rzeczowym, jaki jest możliwy do sfinansowania środkami z dotacji i pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, i z tą zmianą prosiłbym o uwzględnienie. Oczywiście również ta autopoprawka dotyczyła budżetu, tam dołączamy dodatkowy załącznik numer 11, który pokazuje dochody i wydatki w związku z realizacją ustawy o ochronie środowiska. Tak? To tyle. Jeżeli byłyby dodatkowe pytania, to chętnie odpowiem.
Dziękuję bardzo. Czy są pytania do wieloletniej prognozy? To, co przedstawił pan skarbnik? Pan radny Lombas, bardzo proszę, oddaję panu głos. Proszę.
To znaczy, ja się chciałem spytać, który punkt my wykreśliliśmy z programu dzisiejszego, bo zrozumiałem, że pan przewodniczący powiedział, że punkt dotyczący wieloletniej prognozy. W związku...
Wykreśliliśmy, panie radny, punkt 17 i wykreśliliśmy punkt 19.
Czyli z bieżącej wieloletniej prognozy.
Tak.
Bo... Tego nie zrozumiałem. Rozumiem. I dlatego zrozumiałem, że ten wykreśliliśmy. Dobra, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przed nami również wpłynęła... Panie radny Lembas, niech się pan wyłączy.
Myślałem, że pan nas odbiera głos.
Nie, nie. Też oczywiście jakby był czas dobiegł do końca. Mamy następny punkt. Widzicie, trzeba robić chyba częściej sesję albo robić instrukcję przed obradami. I myślę, że to nie zaszkodzi, jak na następne obrady zrobimy takie 2-3 minuty takiej instrukcji. Punkt 6. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie do projektu budżetu powiatu goleniowskiego na 2017 rok. Proszę bardzo. Pan starosta, proszę bardzo, daję panu głos.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie uchwałą z dnia 9 grudnia do naszego projektu budżetu jest pozytywna. Materiał był przesłany Państwu z wszystkimi materiałami, więc jeżeli byłyby pytania, to ewentualnie bardzo proszę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu 7. Stanowisko Zarządu Powiatu do projektu budżetu Powiatu Gołonińskiego na 2017 rok. Proszę bardzo, kto zajmie głos? Pan starosta? Punkt 7? Tak. Proszę bardzo, oddaję panu głos, panie starosto.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, odczytam teraz stanowisko Zarządu Powiatu w Goleniowie do projektu budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2017. Zarząd Powiatu na posiedzeniach w dniach 2 i 9 oraz 14 listopada, a także 14 grudnia 2016 roku szczegółowo analizował materiały dotyczące projektu budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2017, a następnie zaakceptował projekt budżetu wraz z autopoprawką w kształcie przedłożonym Wysokiej Radzie. Na podstawie danych liczbowych zawartych w informacji stwierdza się, że przedłożony Wysokiej Radzie projekt budżetu jest budżetem niedoboru, który nie w pełni odzwierciedla zgłoszone zapotrzebowanie z uwagi na niedostateczne dochody i przewiduje dochody budżetowe w kwocie 85 772 262 zł oraz wydatki budżetowe do kwoty 92 163 202 zł. Prognozowane dochody okazały się zbyt niskie, by zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne. W związku z tym zarząd rekomenduje Wysokiej Radzie wyrażenie zgody na zaciągnięcie pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 2 790 225 zł oraz emisję obligacji na kwotę 4 milionów zł na pokrycie występującego deficytu. Biorąc pod uwagę, że Komisja Bezpieczeństwa i Porządku na posiedzeniu w dniu 13 grudnia bieżącego roku oraz skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 grudnia 2016 roku zaopiniował projekt budżetu pozytywnie, Zarząd Powiatu w Goleniowie, zdając sobie sprawę z trudności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji przedstawionego planu, wnioskuje o przyjęcie przedłożonej uchwały. Jednocześnie Zarząd Powiatu informuje, że w ramach rezerwy na wydatki inwestycyjne została zarezerwowana kwota 30 tysięcy złotych na wydatki związane z zakończeniem rozbudowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, która zostanie uruchomiona w sytuacji pozyskania przez komendę pozostałej kwoty niezbędnej do zrealizowania zadania. W związku z powyższym proszę o podjęcie powyższej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Panie staroście. Teraz mamy stanowiska Stałej Komisji Rady. Pierwsza Komisja Spraw Społecznych i Oświaty. Proszę bardzo, kto się zgłasza? Pan Sylwester Dłużny, proszę bardzo.
No jest.
Proszę bardzo, panie przewodniczący.
Panie przewodniczący, członkowie Komisji Spraw Społecznych i Oświaty, po zasięgnięciu opinii i wyjaśnień w niektórych kwestiach pana starosty, pana skarbnika, przede wszystkim jednogłośnie i pozytywnie budżet na rok przyszły zaakceptowała. Dziękuję. Po zapoznaniu z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej te rzeczy mieliśmy do wglądu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę włączyć. Ja panu wyłączyłem, proszę. Proszę, pani Lucja Kotwicka, przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury, czy razem z Komisją Rewizyjną? Proszę bardzo, oddaję pani głos.
Dziękuję bardzo. Tak, połączone komisje wspólnie pracowały nad projektem budżetu. Po zapoznaniu się z opinią RIO, ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz po szczegółowych wyjaśnieniach pana skarbnika, pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt tejże uchwały przy dwóch osobach wstrzymujących się.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Stop.
Proszę bardzo, otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę bardzo, proszę zgłaszać. radna Faryniarz Danuta. Proszę bardzo, oddaję pani głos.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, byłabym za tym, żeby pan skarbnik szerzej omówił budżet, który za chwilę będziemy uchwalać, głównie ze względu na obecność państwa tutaj, dyrektorów i kierowników jednostek administracyjnych naszego powiatu, ponieważ ci państwo, jak rozumiem, przyszli tutaj o tej porze zainteresowani tym, o czym będziemy mówić i zainteresowani tak znaczącymi uchwałami, które będziemy podejmować. Z pewnością nie przyszli tylko na ten miły moment okoliczności dzielenia się opłatkiem, bo uważam, że przyszliby ci państwo znacznie później. Tak więc szanując obecność państwa, bardzo proszę o to, żeby pan skarbnik zechciał powiedzieć, tak jak mówił na posiedzeniach komisji, o wszystkich tych sprawach niezwykle interesujących, jakkolwiek także trudnych, na przykład o ryzykach. Pamiętam te trzy główne ryzyka, które rodzą obawy co do realizacji planowanego budżetu. Myślę, że to będzie istotne dla państwa powziąć taką wiedzę. Jeśli państwo się zgodzą i nie sprzeciwią temu, że takiego czegoś chcę dla państwa. To jest mój wniosek.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto chciałby jeszcze zająć głos w dyskusji? Pan radny Czesław Siwek, proszę bardzo, daję panu głos.
Panie przewodniczący, chciałbym w imieniu klubu radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej zająć stanowisko. Jesteśmy z jednej strony zadowoleni, iż budżet, pomimo że jest to budżet niedoboru, jest to budżet ambitny, jeśli chodzi o cele inwestycyjne. I tego nie da się zaprzeczyć. Niech pomimo że normy przedstawicielskie będące podstawą dobrych stosunków demokratycznych, szczególnie w samorządzie, po raz pierwszy w pięcioletniej kadencji zostały w sposób rażący naruszone, to biorąc pod uwagę powagę sytuacji i funkcję i rolę, jaką powinniśmy pełnić, nie jesteśmy przeciwni. W związku z tym w stanowisku, jeśli chodzi o budżet i wieloletnie prognozy, wstrzymamy się z uwagi na sytuację, jak mówiłem, nienormalności, jakie się znaleźliśmy. I mam jeszcze uwagę, że dobrym zwyczajem było, jak był prowadzony porządek obrad, był punkt omawiany, przedstawiony, omówiony, stanowiska i uchwała. Teraz w sumie to się rozmywa, tak, i widzę, że niektórzy, widzę po ludziach, nie mówią tego, ale wkrada się pewien rodzaj chaos. Co my, w którym miejscu jesteśmy? I pewne dobre przyjęte zasady należałoby albo przeanalizować, czy się to kłóci z jakimiś podstawami prawnymi, dlatego chciałbym w sumie, bo dla mnie było to czytelniejsze, przynajmniej dla mnie. Dziękuję.
Dziękuję panu radnemu. Głos ma pan Kazimierz Lembas. Oddaję panu głos.
Dziękuję bardzo. Ja bym chciał parę powiedzieć spraw merytorycznych. Bardzo krótko omówiliśmy uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że Regionalna Izba Obrachunkowa tak jakby zmieniła styl pisania tych swoich uzasadnień i co prawda opinia jest pozytywna, ale myślę, że należałoby z tej opinii zaprotokołować te zagrożenia, które Regionalna Izba Obrachunkowa na końcu swoich uzasadnień nam jako do Rady, rozumie, wskazała. Ja może przeczytam, że na stronie 5 uzasadnienia Regionalna Izba wskazuje, mając powyższe na względzie, skład orzekający zastrzega, że możliwość spłaty długu wymaga pełnej realizacji dochodów planowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wieloletniej prognozie finansowej, jak również utrzymania zakładanego poziomu wydatków oraz osiągnięcia zakładanych wolnych środków. Ponadto skład orzekający podkreśla, że decyzje organu wykonawczego dotyczące zaciągania zobowiązań w tym zakresie, w tym z realizacji inwestycji powinny zostać ściśle powiązane z bieżącą oceną sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności kształtowaniem się nadwyżki operacyjnej. To są takie, bym powiedział, trudne zadania, w które stoją przed nami przy realizacji tego budżetu i myślę, że tych zdań nie należało pominąć przy omawianiu tej uchwały. A teraz parę zdań chciałbym powiedzieć na temat budżetu. Króciutko, miałem tu wypisanych wiele powiedzmy pytań, natomiast skupię się tylko na niektórych, bo o niektórych na komisji już mówiliśmy, także nie będę powtarzał. Natomiast rzuciło mi się w oczy to, że zwiększyliśmy udział dochodów naszych, jeżeli chodzi o dochody w podatkach, o 9,36%. Uważam, że dostaliśmy takie informacje z jednostki nadrzędnej i to było powodem, że te dochody o 9% rosną w stosunku do dochodów uzyskiwanych w tym roku. Bo jest to niebagatelna kwota, jak Państwo wiecie, 20 292 000 na okrągło 1000 zł. W niektórych pozycjach spadają nam dochody i tak spadają nam dochody o 11% w służbie zdrowia, o 12% w pomocy społecznej, o 6% w kulturze fizycznej, nie będę tutaj mówił jeszcze o administracji i tak dalej, bo na co chciałem zwrócić uwagę. W niektórych Państwa uzasadnieniach odnosimy się do dochodów roku 2016. W niektórych tych pozycjach nie odnosimy się do roku 2016, także czytającemu jest trudno określić, bo nie znamy jeszcze, jakie zmiany będą w tym roku, jakie były dokonane, także trudno jest nam, powiedzmy, te kwoty porównać. Także, ale uważam, to co zresztą jeden z rozmówców na komisji również mówił, że jeżeli chodzi o dochody, to my je, zwłaszcza dochody własne, bo o to mi chodzi, my je określiliśmy z daleko idącą ostrożnością. Czyli nie, bo mieliśmy różne metody uchwalania budżetu w przeszłości. Raz uchwalaliśmy właściwie kwoty maksymalne, które nie zawsze żeśmy osiągali, albo robimy dochody tak zwane na minimum, czyli na tyle na pewno osiągniemy, a później dopiero doszacowywaliśmy te dochody. Jeżeli chodzi o wydatki, no to jak pan starosta referował, mamy zdecydowany wzrost kwoty wydatków, prawda, w porównaniu do dochodów, mamy tam różnicę ponad 7 milionów złotych. I znowu w materiale nie zawsze można się odnieść do wydatków, żeby porównać te wydatki 2016-2017, nie zawsze jest odniesienie do 2016 roku. Jakbyście Państwo wzięli stronę 11 naszego uzasadnienia, to te pozycje, które są dla czytającego najbardziej wrażliwe, to nie mają odniesienia do roku 2016. I tak jakbym powiedział, wydatki osobowe na wynagrodzenia, jest podana kwota, jest podany procent udziału tych wydatków w ogólnych wydatkach, ale tak naprawdę nie wiemy, ile te wydatki wynosiły w 2016 roku, żeby stwierdzić, że czy wydajemy więcej, czy wydajemy mniej, prawda? Nie mamy tego odniesienia. No i trzeba by było szukać, powiedzmy, w materiałach tabelarycznych. I to jest tak, tak na przemian. W niektórych państwa, państwo wydatkach wskazujecie nam, ile to wynosi w 2016 roku, a w niektórych nie. Co ja bym chciał jeszcze powiedzieć, to co tutaj pani radna, korzystając, że są właśnie dyrektorzy szkół, chciałem zwrócić uwagę na to, że jeżeli chodzi o wydatki w oświacie, niektóre wydatki, tak jak mówiliśmy, zostały zaplanowane, jakbym to powiedział, w wysokości wskazywanej przez dyrektorów, a w niektórych szkołach te wydatki są dużo niższe, jak sobie tak policzyłem, na okrągłe 2 200 000 w trzech pozycjach w zakresie oświaty brakuje nam na sfinansowanie tej kwoty. Także są szkoły, które zdaniem czytającego zostały w 100% zaspokojone, jeżeli chodzi o budżet, i oby tak było, bo tak do końca to ja w to nie wierzę, a z drugiej strony są 3 pozycje w budżecie, w których ten deficyt wynosi 2 200 000 zł. I jeszcze sobie tutaj zapisałem jedną uwagę, tylko muszę do niej dojść, że ogólnie, tak jak pan nasz tutaj szef klubu powiedział, jest to budżet bardzo ostrożny. Mamy rezerwę, jak państwo widzicie, na inwestycje w kwocie 820 tysięcy złotych, co jest wskazane na stronie 13 naszego zestawienia. Rozumiem, że to są pieniądze, które w razie jakiegoś wydatku inwestycyjnego mamy tak jakby do dyspozycji w zakresie udziału własnego. Jest to chyba nieduża kwota, jeżeli chodzi o planowane wydatki na inwestycje w ogóle w 2017 roku. Ale dobrze, że taka się znalazła. Ja już nie mówię o autopoprawce, którą dopiero dzisiaj dostaliśmy, w związku z tym nie będę się do niej odnosił, ale ogólnie obyśmy ten budżet, chociaż w takim zakresie, jak został nam przedstawiony, żebyśmy zrealizowali. Mnie brakowało jakiejś rezerwy właśnie na te wydatki oświatowe, które mamy no, w takim dużym stopniu, uważam, niedoszacowane, że tu należałoby stworzyć też w miarę możliwości realizacji budżetu, żeby nie było jakiegoś pata. Ja się to również pytałem o to w tym roku, czy my mamy, do końca nie uzyskałem odpowiedzi, ale rozumiałem, że tam w tym Wydziale Oświaty jakaś tam kwota tej rezerwy była. Zresztą to widać z uchwał, które państwo dajecie nam teraz do uchwalenia, i widzimy, że z Wydziału Oświaty, powiedzmy, idzie na zaspokojenie wydatków tej szkoły, tej, czyli ona gdzieś tam w budżecie jest schowana.
Przepraszam, czas minął, panie radny. 10 minut. Nie, no nie prosiłem, żebym ci przedłużył, bo to by było. Przepraszam bardzo, bo bym przedłużył panu, nie? Taką mam możliwość. Już teraz niech pan nie mówi, bo to nie słychać, chyba że się jeszcze raz pan zgłosi i panu oddam głos, i wtedy by można było to, bo się to wszystko zgrywa. Dziękuję bardzo. I przepraszam, bo drugi raz trzeba było, to bym panu przedłużył i nie widzę żadnego tutaj problemu. Zgłosił się pan starosta. Oddaję panu głos, panie starosto.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja w kilku słowach się chciałbym odnieść do tego, co mówił pan radny Lembas. Zgadzamy się z tym, że budżet jest trudny, tylko patrząc na opisową część budżetu uchwały na stronie 11, 12 i 13, gdzie mamy również pokazane te szereg inwestycji, i tu uważam, to jest jeden z naprawdę chyba z najlepszych roków, jaki jest przed nami, a ostatnie 10 lat, które różnie się układały, nie pozwalały nam na tak szerokie inwestycje. I to, co mówił pan radny, że bezpieczne dochody, to ma też odzwierciedlenie w tym, co pisała Izba Obrachunkowa. My musimy prowadzić stały monitoring, to wszystko jest napięte bardzo mocno, jeżeli chodzi o współczynniki, o tym zaraz powie więcej pan skarbnik, ale szanowni państwo, uzyskując tak wiele środków zewnętrznych, o czym po raz kolejny co roku o tym rozmawiamy i Rada zobowiązuje zarząd, żeby korzystać z jak największej ilości środków zewnętrznych, co też czynimy, powoduje to, że nie stać nas było na to, abyśmy pozwolili sobie część tych inwestycji nie realizować, kiedy dofinansowania czasami są na poziomie 50 i więcej procent. Dowodem tego też są inwestycje, które skończyliśmy w tym roku, dlatego uważam, że jest dużo racji w tym, co pan radny mówi, ale staramy się prowadzić stały monitoring i ta rezerwa 800 tysięcy wynika z tego, że po prostu więcej tych środków nie mamy. A na pewno jeżeli pojawią się dodatkowe dochody w roku 2017, to za zgodą państwa będziemy je przeznaczać na wydatkowanie bieżących, czy też inwestowanie w dodatkowe zadania, które będą potrzebne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie starostwie. Zgłosił się skarbnik, pan Zbigniew Mazur. Myślę, że uwzględni pan te głosy, które padały tutaj w dyskusji, te propozycje. Bardzo proszę, oddaję panu głos.
Najpierw odniosę się do tego, o czym mówiła pani radna Danuta Faryniarz. Generalnie rzecz biorąc, wszyscy dyrektorzy 7 dni po terminie złożenia budżetu do Rady i do RIO otrzymali wycinki budżetu dla nich istotne i mam nadzieję, że już kończą tworzenie planów finansowych, więc o sytuacji swojej wiedzą dokładnie tyle samo co ja. Jeżeli chodzi o uwagi pana Kazimierza, no oczywiście jest to budżet niedoboru, to musimy sobie powiedzieć i strona dochodowa jest najbardziej tym newralgicznym elementem i to też mówiłem o tym na komisji, że zrealizowanie dochodów jest kluczowym elementem, tak samo jak utrzymanie nadwyżki operacyjnej, która decyduje o współczynnikach zadłużenia, możliwości zaciągania i spłaty zobowiązań. Te elementy staramy się tutaj w tym budżecie pogodzić w sposób możliwy do przeprowadzenia z tak dużym frontem inwestycji. To jest optymalna wersja tego, co mogliśmy zrobić. Oczywiście te spadki, o których wspominał pan Kazimierz, nie wynikają z tego, że może nie zrealizujemy tych dochodów, tylko dlatego, że tak podchodzimy do materiałów planistycznych, że dyrektorzy mają nakaz wręcz weryfikacji dochodów pod kątem możliwości ich zrealizowania. Duża część dochodów powiatu jest trudna do sklasyfikowania, są to dochody różne z różnych opłat, które otrzymujemy w ciągu roku, a trudno jest je przewidywać z uwagi na sam sposób ich powstawania, chociażby możliwość odpisów VAT-u czy innych elementów, z którymi zetkniemy się w roku przyszłym. To jest ten trzeci etap, trzeci element ryzyka, przed którym stajemy. Nowy sposób rozliczania VAT-u. Wszystkie jednostki oprócz trzech wyłączonych jakby, tak, stają się jednolitym podatnikiem. Jest to jeden organizm, a w związku z tym również w budżecie musieliśmy zabezpieczyć te środki. Jeżeli chodzi o oświatę, no to wszyscy, którzy razem ze mną jakby uczestniczą w tych posiedzeniach Rady, pamiętają, że wprowadziliśmy system bonów oświatowych, czyli przeliczamy to, co dostajemy z subwencji na możliwości dofinansowania poszczególnych szkół i te niedofinansowania nie wynikają ze złośliwości czy innego systemu, tylko taki mamy system naliczania subwencji oświatowej i w tym budżecie już od razu z założenia dołożyliśmy do oświaty ponad 1 000 000 zł po to, żeby zabezpieczyć te elementy. W budżetach jednostek te różnice między złożonym zapotrzebowaniem a tym, co wykazujemy w budżecie, są jeszcze bony indywidualne, które są zarezerwowane jakby w dyspozycji Wydziału Oświaty i uruchamiane w momencie, kiedy wydatkowanie tych środków nastąpiło lub ma nastąpić. I to też będzie uzupełniać jakby plan finansowy jednostek w momencie, kiedy takie działania będą miały miejsce. Niemniej jednak, no tak jak mówiłem, budżet na komisji, budżet jest niedoszacowany na około 3 miliony. Zdaję sobie z tego sprawę, że część tych elementów będzie mogła być uzupełniona dodatkowymi dochodami, których nie uwzględniliśmy, lub oszczędnościami, które będziemy musieli wygenerować w budżecie, bo ta różnica, o której wspomniał pan Kazimierz na początku, ta nadwyżka operacyjna, o której mówi w tej chwili RIO z bardzo dużym naciskiem, bo w tej chwili każde pojawienie się przekroczenia współczynnika jest natychmiast wychwytywane przez RIO w sprawozdaniach i natychmiast przychodzi do nas opinia, że trzeba wprowadzić plan naprawczy, tak? Czyli plan, który doprowadzi do sytuacji, w której budżet będzie zgodny z ustawą o finansach publicznych. Dlatego te ryzyka wymieniłem na komisjach, żebyśmy mieli świadomość, że budżet jest na tyle, ile możliwe, optymalny, ale niesie za sobą obszary ryzyka, które od nas w większym stopniu nie zależą. Jeżeli chodzi o wzrost tych udziałów w podatkach, no tutaj jak co roku dostajemy symulację z Ministerstwa Finansów. Generalnie rzecz biorąc, najczęściej mieliśmy do czynienia z sytuacją przeszacowania. I pod koniec roku, jak pan Kazimierz pamięta, to chyba ze 4 razy redukowaliśmy te dochody i wycinaliśmy pod to wydatki, żeby to zbilansować. Na szczęście w tym roku no, z prognoz na koniec wynika, że powinniśmy się zmieścić, czyli no, drugi raz z rzędu utrzymalibyśmy się w planie dochodów. I nie jest tych udziałów 20 milionów, to całość dochodów łącznie z opłatami komunikacyjnymi, mamy ich nieco ponad 16 milionów, to tak gwoli ścisłości, bo mamy tylko udział w podatku CIT i PIT, a tamte to są nasze dochody z opłaty komunikacyjnej, opłat za zajęcie pasa drogowego i tak dalej, więc reszta to są dochody pozostałe. Cóż, no generalnie rzecz biorąc staniemy z dyrektorami jednostek przed trudną sytuacją dostosowania planów finansowych, które dostali i do struktury wydatków, czyli tutaj orientowanie z tego, że można liczyć na zwiększenie, na to, że trzeba oszczędzać. No to tyle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu skarbnikowi. Powołał pan się na radnego Kazimierza i tam nie wiem, czy pan do przewodniczącego rady to mówił, czy to do pana radnego Lembasa. To tak na marginesie. Proszę bardzo, jesteśmy w dyskusji. Czy macie państwo radni pytania? Jeżeli nie, to zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu goleniowskiego na 2017 rok. Proszę bardzo przygotować. Mamy. Proszę państwa, kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały na zatwierdzenie budżetu na 2017 rok? Proszę bardzo, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wszyscy przegłosowali. Proszę bardzo o podanie wyników. Na 19 radnych, 15 radnych jest za przyjęciem projektu budżetu, przepraszam, 3 się wstrzymało. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty. Dziękuję bardzo. Gratuluję zarządowi za przygotowanie tych materiałów. Mamy nadzieję, że będzie on realizowany z nadwyżką i te niepokoje, to co mówił pan skarbnik, bo o oświacie powinni nam zniknąć. Przystępujemy do realizacji następnego punktu. Punkt 10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu goleniowskiego na lata 2017-2031. Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania. Kto z państw panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Wszyscy zagłosowali. Na 19 radnych, 15 radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, 3 się wstrzymało. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 11/117/16 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Proszę bardzo, kto będzie referował? Panie starosto, trzeba nacisnąć. Proszę bardzo. Jest. Proszę bardzo, oddaję panu głos, panie starosto.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, projekt uchwały był szeroko omawiany na komisjach. Dotyczy przede wszystkim przeniesienia kwoty ponad 46 tysięcy, kwoty niewykorzystanej w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z środków PFRON-u i propozycja przeniesienia tych środków na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i podmioty i środki pomocnicze, jak co roku na koniec taka, powiedzmy, uchwała czyszcząca, a chodzi o to, żeby te środki w pełni wykorzystać. Gdyby były pytania, odpowiemy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie starosto. Myślę, że to jeszcze raz panu zabiorę. Nie. Proszę bardzo, pan Sylwester Górzny, przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Oświaty. Proszę bardzo, oddaję panu głos.
Panie przewodniczący, pani dyrektor Jaworska tłumaczyła nam te przesunięcia, dlaczego, w jakim celu, i większością głosów pozytywnie zaakceptowaliśmy ten projekt uchwały, mimo że nie jednogłośnie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Lucja Kotwicka, przewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury w imieniu dwóch komisji i Komisji Rewizyjnej. Oddaję pani głos.
Dziękuję bardzo. Połączone komisje również pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały projekt tejże uchwały.
Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Otwieram dyskusję. Nie ma. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zmieniającej uchwałę? Czytałem tutaj treść, jak macie państwo przed sobą. Kto jest za przyjęciem? Proszę o zagłosowanie i podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wszyscy oddali głos. Proszę bardzo, podsumujemy. Na 18 radnych wszyscy są za. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 12. Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania rozliczania dotacji szkołom publicznym oraz szkołom i placówkom niepublicznym działającym na terenie powiatu goleniowskiego. Proszę pani kto. Proszę bardzo. Pan starosta Tomasz Kulnicz. Oddaję panu głos.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ten projekt również był szeroko omawiany na komisjach. Pani dyrektor Wydziału Oświaty odpowiadała na pytania związane z tym projektem. Gdyby były jeszcze pytania, odpowiemy. Dotyczy on, tak jak jest w treści, trybu udzielania i rozliczenia dotacji szkołom publicznym oraz szkołom niepublicznym działającym na terenie naszego powiatu. Więc nie przedłużając, oczekujemy ewentualnie na pytania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, poszczególne komisje. Komisja Oświatowa, Społeczno-Oświatowa, pan Sylwester Górzny, proszę bardzo. Proszę bardzo, panie Sylwestrze.
Dziękuję panu przewodniczącemu. Tak, pani dyrektor Chomicka tutaj komentowała, analizowała ten projekt uchwały. Widzieliśmy załączniki, wnioski. Po tych wyjaśnieniach, które nam udzieliła, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowaliśmy ten projekt uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Lucja Kotwicka, oddaję pani głos. Proszę bardzo.
Nasi, oczywiście członkowie obu połączonych komisji projekt przyjęli jednogłośnie. Wiemy, że jest to taka uchwała właściwie formalna. Formalność.
Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych chciałby zająć głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państw panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Mamy wszystkich, proszę bardzo, pod liczenie. Na 18 radnych wszyscy byli za. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji punktu 13. W sprawie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania. Kto będzie referował? Pan starosta Tomasz Kulinicz. Oddaję panu głos.
Panie
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w związku z likwidacją szkoły w Maszewie nastąpiła taka sytuacja, że dodatek nauczycielski już w żadnej z naszych placówek nie jest przyznawany, stąd zachodzi konieczność uchylenia tej uchwały, która dotyczyła dodatku mieszkaniowego dla pracowników zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Maszewie. Materiał był omawiany na komisjach. Gdyby były pytania, też odpowiemy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, przewodniczący Komisji Społeczno-Oświatowej, pan Sylwester Burzny. Proszę.
Dziękuję panu przewodniczącemu. Rzeczywiście to jest taka uchwała typu porządkującego. Nie mieliśmy wątpliwości. Pozytywnie zaakceptowaliśmy ten projekt uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przewodnicząca Komisji Budżetowej w imieniu Komisji Rewizyjnej pani Lucja Kotwicka. Proszę bardzo.
Połączone komisje również jednogłośnie przyjęły projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo. Kto z państwa panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o naciśnięcie przycisku, podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Wszyscy oddali głos. Proszę bardzo. 18 radnych. Wszyscy jednogłośnie za przyjęciem projektu uchwały. Uchwała została przyjęta. Przystępujemy do realizacji następnego punktu. Punktu 14. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat goleniowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Temat będzie referował pan wicestarosta Tomasz Stanisławski. Oddaję panu głos, panie starosto.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, materiał był omawiany na komisjach. Gdyby były jeszcze jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan przewodniczący Komisji Społeczno-Oświatowej, pan Sylwester Górzny. Proszę bardzo.
Tu specjalnych zastrzeżeń, specjalnych uwag, jakieś drobne gramatyczne przejęzyczenia, na nie zwróciliśmy uwagę, a tak jednogłośnie pozytywnie zaakceptowaliśmy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani Lucja Kotwicka, przewodnicząca komisji w imieniu komisji i komisji rewizyjnej. Proszę bardzo.
Również pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt tejże uchwały, mając na uwadze to, że wiadomo, że polepszamy tylko sytuację mieszkańców.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę. Nie, jest pani Donata Faryniarz. Bardzo proszę, oddaję pani głos.
Proszę państwa, panowie przewodniczący, na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych zwróciłam uwagę na to, no poza tam tymi drobnymi, jak to nazywamy, językowymi sprawami, zwróciłam uwagę na to, że wykaz przystanków jest immanentną częścią planu zrównoważonego transportu publicznego w powiecie goleniowskim i wnioskowałam o to, żeby podjąć stosowną uchwałę, bo uchwałę w sprawie planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego podejmowaliśmy w roku 2014 i od tego czasu podejmujemy kolejny raz uchwałę w sprawie zmiany przystanków. Polepszamy sytuację, ja sobie zdaję z tego sprawę, jednak trzeba, uważam, mieć na uwadze to, że ten podstawowy dokument powinien także w drodze uchwały być zmieniony. To tyle.
Dziękuję bardzo. Zgłosił się pan starosta Kulinicz. Proszę bardzo, oddaję panu głos, panie starosto.
Szanowni państwo, pani radna, my jako zarząd przyjęliśmy ten wniosek z komisji i w najbliższym czasie zajmiemy się tym tematem, więc wrócimy do tego na następnej sesji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jeszcze wiem, to miałem pan dwa razy. Czy są jeszcze pytania do tego punktu? Nie ma. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał, wszyscy zagłosowali. Proszę bardzo, odczyt. Na 18 radnych, 18 głosów za. Projekt uchwały został przyjęty. Przystępujemy do realizacji następnego punktu. Jest to projekt uchwały w sprawie regulaminu Straży Rybackiej Powiatu Goleniowskiego. Proszę bardzo, będzie go referował pan wicestarosta Tomasz Stanisławski. Oddaję panu głos, panie starosto.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ten materiał był również omawiany na komisjach. Tu są pewne poprawki w tekście, takie stylistyczne, przygotowane przez panią sekretarz. Także gdyby były jeszcze pytania, to bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, komisję. Nic się nie zgłasza, panie Górzny. Może pani Lucja by chciała. Dobrze, oddaję panu głos, panie przewodniczący komisji. Pan Sylwester Górzny.
Dziękuję i przepraszam. To bez większych uwag, żeśmy przyjęli ten projekt uchwały i jednogłośnie zaakceptowaliśmy pozytywnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pani Lucja Kotwicka, przewodnicząca komisji, w imieniu dwóch komisji, bardzo proszę.
Połączone komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Wędkarze, są tu wędkarze oprócz mnie? A ty jeszcze. No jest dwóch. Proszę bardzo. A jeszcze pan Czesław jest. No trochę by się nazbierało, Wysoka Rado. Noczyki. I nie ma dyskusji, zamykam ten punkt. Przystępujemy do głosowania. Proszę bardzo przygotować wydruk. Kto z państwa panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję, wszyscy zagłosowali. Na 18 radnych obecnych, 18 radnych jest za przyjęciem projektu uchwały. Uchwała została przyjęta. Przystępujemy do realizacji następnego punktu. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Goleniowie na pierwsze półrocze 2017 roku. Proszę Wysokiej Rady, plan ten został przedstawiony radnym. Każdy mógł się wypowiedzieć, czy chciałby zgłaszać dodatkowe tematy, które byśmy chcieli omawiać. Jak państwo z tego widzicie, posiedzenie jest w lutym, w marcu i w kwietniu. Jeżeli by były jakieś tematy albo propozycje, jesteśmy otwarci. Proszę bardzo. Pan Czesław Siwek, radny. Pan Czesław Siwek, bardzo proszę. Panie radny, oddaję panu głos.
Na komisji poruszyłem temat, żeby w miesiącu gdzieś marzec, kwiecień, ale najlepiej w kwietniu, sytuację ekonomiczną finansową Szpitalnego Centrum Medycznego, żebyśmy przyjęli jako jeden z tematów, o który byśmy omawiali. Wiadomo, sytuacja na dzień, jak funkcjonuje, jest to nasz temat, ochrona zdrowia, dyżurny, chcemy wiedzieć na bieżąco, pilotować tematy, żeby wiedzieć, co się dzieje. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. A chciałem zapytać pana radnego Lembasa, czy już te materiały finansowe spłyną do kwietnia, czy to one w maju bardziej spływają, tak? Żebyśmy nie dublowali niepotrzebnie. Proszę bardzo, tak chciałem zapytać pana. Oddaję panu głos, panie radny. Komu oddałem? Panie radny Siwek, pan się włączył? Dobrze. Panie Lembas, oddaję panu głos. Proszę bardzo. Pan Lembas ma głos. Proszę bardzo.
Już mam, faktycznie. To znaczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, bilans do 31 marca, no więc w kwietniu możemy, bo nie przewidujemy sesji w maju, w związku z tym na czerwiec absolutoryjna sesja, więc uważam, że za wcześnie. To znaczy,
za późno.
Ten temat uważam nie powinien być włączony, więc jeżeli można, to w kwietniu sesja będzie, rozumiem, przecież pod koniec kwietnia. Tak.
Dziękuję bardzo. Będzie to chciałem usłyszeć, panie radny, od pana. Czy coś pan chciał jeszcze dodać?
Nie, no, że ja nie chciałem się na ten temat wypowiadać.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze z radnych tutaj, oprócz tego rozszerzenia sesji, którą oczekujemy na miesiąc kwiecień, coś pan starosta, chciałby pan coś dodać? Nie. Myślę, Wysoka Rado, ujmiemy to w planie pracy, dodamy i będziemy, po prostu przeanalizujemy ten stan, jaki jest, tym bardziej, że dużo rzeczy się ciekawych dzieje w naszym centrum. Zon zapowiada też różne działania w najbliższym czasie dotyczących szpitali i będziemy wiedzieć, jak to wszystko wygląda. Proponuję ująć to w planie pracy. Przegłosujemy to? Dobrze. Z tą zmianą przegłosujemy. Proszę bardzo przygotować do głosowania. Proszę bardzo, kto z państw, panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały z tą zmianą, którą zgłosił pan radny Siwek? Proszę bardzo, kto jest za? Podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, odczyt. 18 radnych jest, jednogłośnie plan pracy został przyjęty. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do następnego punktu. W sprawie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu goleniowskiego na 2016 rok i zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu goleniowskiego na 2016 rok. Temat będzie referował skarbnik powiatu, pan Zbigniew Mazur. Bardzo proszę, panie skarbniku, oddaję panu głos.
Wysoka Rado, na komisjach omawialiśmy ten projekt uchwały. Jest to projekt czyszczący, projekt zapinające jakby wydatki w tych niedoszacowanych, jak mówiliśmy przy projekcie, działach, szczególnie w dziale 801, czyli oświata. Tam udało się wygospodarować na tyle środki, żeby zapłacić wszystkie zobowiązania te obowiązkowe również z ZUS-ami i podatkami na rok, w roku obecnym, więc prosiłbym o przyjęcie tej uchwały. Gdyby były dodatkowe pytania, to odpowiem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy przewodniczący komisji, pan Sylwester Górzmy, oddaję panu głos.
Dziękuję panu. Po wyjaśnieniach pana skarbnika rzeczywiście żeśmy to zaakceptowali pozytywnie i jednogłośnie przegłosowaliśmy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zgłosiła się pani Lucja Kotwicka, oddaję pani głos, przewodnicząca komisji. W imieniu dwóch komisji. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Również połączone komisje przyjęły projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Do dyskusji zgłosił się pan radny Lembes Kazimierz. Oddaję panu głos. Proszę.
Właściwie to ja z pytaniem, bo zawsze integralną częścią uchwały budżetowej była prognoza, wieloletnia prognoza. Po raz pierwszy chyba się zdarza, że nie opiniujemy, a jak pan starosta wnosił ten wniosek, no to już nie chciałem się pytać, bo uważałem, że w tym momencie możemy się spytać, co się stało, że wraz z uchwałą budżetową nie opiniujemy tej wieloletniej prognozy finansowej.
Dziękuję bardzo. Przecież zgłosił się pan skarbnik. Zbigniew Mazur, oddaję panu głos i pan to chyba wyjaśnił od razu, proszę.
Jeżeli chodzi o wnoszenie projektu zmiany wieloletniej prognozy, to ona się wiąże ze zmianą deficytu. W związku z tym, że ta uchwała deficytu nie narusza, nie ma konieczności jej zmiany. Nie, ta uchwała, która obowiązuje, obowiązuje tylko do końca grudnia, w związku z tym, że od 1 stycznia będzie obowiązywać ta już uchwalona wcześniej, dlatego nie wnosiliśmy zmieniającej uchwały, tak? Nie było takiej fizycznej potrzeby, w związku z tym, że nie ruszaliśmy deficytu budżetowego, nie wprowadzaliśmy dodatkowych przychodów ani rozchodów, a przepisy prawne mówią, że pozostaje ona do końca roku na bazie planu za wrzesień, a dopiero od następnego roku po wykonaniu mamy do czynienia ze zmianami. Stąd nie ma takiej potrzeby.
Dziękuję bardzo. Zgłosił się pan radny Lembas Kazimierz. Proszę bardzo, daję panu głos. Proszę.
To znaczy nie bardzo rozumiem, bo skoro w projekcie naszej sesji była ta uchwała przewidywana, to co się zmieniło i o to mi chodziło, że państwo z tego zrezygnowaliście, więc w poprzedniej uchwale również nie było zmiany deficytu budżetowego, a wycofaliśmy i ja tylko o to się pytałem.
Dziękuję, proszę bardzo, pan skarbnik.
Mówiłem o tym na komisjach, uzyskaliśmy dodatkowo 120 tysięcy złotych z podziału rezerw, które wnieśliśmy do uchwały budżetowej i to pozwoliło nam nie ruszać deficytu, tak? Czyli nie zwiększać tego deficytu. To jest zbilansowanie na zasadzie dochody i wydatki i tylko tyle. Poprzednio mieliśmy na uwadze, że będziemy musieli to uzupełniać z przychodami, tak? Taka była koncepcja. Stąd wycofanie, kiedy nie jest ta uchwała potrzebna, bo podjęlibyśmy tą samą uchwałę, tak? Te same założenia musiałyby być przedłożone, a zmiana polegająca na tym, że zmienimy załącznik, nie była potrzebna. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy to pana zadowala, panie radny? Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Widzę, że wszyscy oddali głos, nie będę więcej pytał. Kto za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o czytanie. 18 radnych jest za przyjęciem projektu uchwały i został przyjęty. Dziękuję bardzo. Teraz przechodzimy, Wysoka Rado, do realizacji tych punktów, które zgłosił przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Paweł Gulbinowicz. Jako punkt 18 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi numer 9. Panie przewodniczący, oddaję panu głos, pan Paweł Gulbinowicz.
Dziękuję, panie przewodniczący. Komisja rewizyjna na swoim ostatnim wtorkowym posiedzeniu rozpatrzyła 3 skargi i podjęliśmy 3 uchwały, podjęcie uchwał, 3 uchwał w tej sprawie. Ja dosłownie króciutko, nie wiem, czy każdą z nich omówić państwu, czy omówić łącznie i będziemy głosować.
Myślę, że pojedynczo, każdą jedną, tak jak są numerowane, panie przewodniczący, bardzo bym prosił. Bo będą podjęte każde uchwała, będzie miała.
To jeżeli chodzi o punkt 18, skarga, która jest opatrzona numerem rejestru 9, co do zasady była już przedmiotem pracy komisji, tam w największym uproszczeniu chodziło o drzewka na Turzynku. Pewnie państwo pamiętają, że uznaliśmy tą skargę wówczas za bezzasadną i tą również uznajemy naszym zdaniem za bezzasadną i prosimy o podjęcie uchwały w tej sprawie.
Dziękuję bardzo. Czy są pytania w tym punkcie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały na tą skargę? Dziękuję. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Wszyscy oddali głos, proszę bardzo. Nie wiem, może pan Tomasz Kulinicz kartę wyjął. Proszę. No tak, no i bardzo dobrze jest. Na obecnych 17 radnych, 16 radnych było za, jeden się wstrzymał. Dziękuję bardzo, projekt uchwały został przyjęty. Inaczej uchwała, skarga została odrzucona. Proszę bardzo o realizację punktu następnego, 19. To jest skarga numer 10. Proszę bardzo. Oddaję panu głos, panie przewodniczący, pan Gulbinowicz Paweł.
Jeżeli chodzi o skargę opatrzoną numerem rejestru 10, to ta skarga dotyczy z kolei mieszkańca Nowogardu. i rozpoznaliśmy ją w dwóch częściach. W części dotyczącej terminu uznaliśmy ją za zasadną. Termin ten został przez starostę przekroczony o jeden dzień. Z przedstawionych komisji rewizyjnej dokumentów wynika, że rozpoznanie sprawy i wykonanie czynności miało miejsce w 8 dniu. Po wpływie pisma tutaj do starostwa KPA przewiduje termin 7-dniowy, więc w tym zakresie naszym zdaniem skarga jest zasadna. Natomiast w pozostałym zakresie merytorycznym, gdzie skarżący przywołuje szereg uchybień, nie podzielamy tego poglądu i tę skargę w tym zakresie uznajemy za bezzasadną. I zwróciliśmy oczywiście uwagę, żeby ten termin 7-dniowy był przestrzegany. Także prosimy Wysoką Radę o podjęcie uchwały w części zasadną, w części bezzasadną. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę, zamykam dyskusję. Przygotujemy się do głosowania. Proszę bardzo, kto z Państwa i Panów jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi nr 10? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę o podliczenie. Na 18 radnych, 16 radnych jest za, jeden się wstrzymał, jeden jest niegłosujący. Uchwała została przyjęta, skarga została przyjęta tak, jak została opisana przez szefa komisji rewizyjnej. Przystępujemy do realizacji następnego punktu. Rozpatrzenie skargi nr 11. Proszę bardzo, oddaję głos pan przewodniczący komisji Paweł Gumbunowicz.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, skarga opatrzona numerem rejestru 11, mieszkaniec Goleniowa. Rekomendujemy podjęcie uchwały rozstrzygającą tą skargę w następujący sposób. W tej sprawie objętej tą skargą wydano decyzję ostateczną przez SKO. I co do zasady oczywiście skarga na starosta podlega rozpoznaniu przez Radę. Natomiast z uwagi na te okoliczności, o których powiedziałem, czyli wydanie decyzji przez SKO, to do SKO należy dalszy bieg tej skargi. I my tę skargę uznajemy, natomiast rozstrzygnięcie jest takie, żeby przekazać skargę do SKO, żeby to SKO ponownie podjęło decyzję i albo bieg sprawy nadało, albo rozstrzygnęło raz jeszcze. Także tutaj prosimy Radę o podjęcie uchwały w brzmieniu, o którym powiedziałem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Proszę bardzo o odczytanie. Na 18 obecnych, 16 radnych było za przyjęciem projektu uchwały, jeden wstrzymujący się, obecny, nie głosujący, jeden. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Jesteśmy w punkcie 20. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze 2017 roku. Będzie referował to pan przewodniczący Komisji Paweł Gumbunowicz. Bardzo proszę, daję panu głos.
Dziękuję panie przewodniczący, Wysoka Rado. Oprócz rozpatrzenia skarg na ostatnim posiedzeniu komisja wypracowała ramowy plan pracy. który dzisiaj niniejszym Państwu przedkładamy. I tak, nie wiem, chyba nie mają go Państwo przed sobą, więc pozwólcie, że króciutko, bo składa się z 7 punktów, go przedstawię. W lutym sporządzimy sprawozdanie i przedstawimy za rok 2016. W marcu chcemy się zająć kontrolą pracy zarządu w roku 2016. Zaplanowaliśmy jedną kontrolę gospodarki finansowej jednostki. Tym razem w kwietniu chcielibyśmy udać się do zespołu szkół numer 1. No, kontrola wykonania budżetu, tym zajmiemy się w maju. Wydanie opinii odnośnie absolutorium będzie w czerwcu. Tradycyjnie już będziemy na bieżąco rozpatrywać wszystkie skargi, które wpływają i wspólnie z komisją rewizyjną, z komisją budżetu opiniować materiały sesyjne. Zatem plan pracy wygląda następnie, tak jak powiedziałem, i prosimy Radę o jego przyjęcie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych chciałby w tym temacie albo zgłosić propozycję, albo uwagi? Jeżeli nie ma, zamykam dyskusję. Przystąpimy do głosowania w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na pierwsze półrocze. Kto z Państwa Panów Radnych jest za zatwierdzeniem przyjęcia projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Wszyscy zagłosowali. Proszę bardzo. Na 18 radnych, 18 radnych jest za przyjęciem planu pracy. Plan pracy został przyjęty. Dziękuję bardzo. Punkt 22. Sprawozdanie z działalności zarządu powiatu między sesjami. Proszę bardzo, mówi pan starosta Tomasz Kulinicz. Oddaję panu głos, panie starosto.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowni państwo, materiał był wysłany z wszystkimi, sprawozdanie było wysłane z wszystkimi materiałami w ustawowym terminie. Natomiast myślę, że zwyczajowo przeszlibyśmy do zadawania pytań z podaniem punktu oraz numeru strony i przy obecności zarządu dyrektorów odpowiemy na państwa pytania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu staroście. Zgłosił się pan Sylwester Górzny. Proszę, oddaję panu głos. Proszę.
Dziękuję panu przewodniczącemu. Proszę państwa, ja tutaj taką drobniusieńką uwagę mam. Na stronie 9 jest punkt 8 dotyczący wydatków, które mają na celu zabezpieczyć wyjazdy uczniów na imprezy sportowe organizowane, ujęte w kalendarzu Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. Nie ujęte w kalendarzu. I właśnie o to słowo nie. Proszę państwa, my jako szkoła bierzemy udział tylko w imprezach, które są w kalendarzu Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. Żadnych innych dodatkowych jakichś imprez nie organizujemy, nie bierzemy w nich udziału, zdajemy sobie sprawę, że no trzeba przynajmniej w tej kwestii oszczędzać. Tylko imprezy, które organizuje Szkolny Związek Sportowy, niektóre są punktowane, niektóre nie. I to może być kwestią sporną, ale wszystkie są ujęte w kalendarzu Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. To tylko taka uwaga. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zgłosił się pan radny Kazimierz Lembas. Oddaję panu głos, panie radny. Proszę.
Ja na stronie 6, punkt 28, tak mnie zaciekawił, udzielenie pełnomocnictwa pani Jowicie Pawlak, koordynatorowi projektu do podpisywania umów i tak dalej, i tak dalej. Na jakiej podstawie, na jakiej zasadzie, bo myślę, że pani, chyba że jest podpisana z nią umowa na realizację, a tego w tym sprawozdaniu nie ma i stąd moje pytanie, na jakiej podstawie udzielono jej pełnomocnictwa.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu Lembasowi. Pan radny Czesław Siwek, oddaję panu głos.
Dziękuję. Strona 20, punkt 6, podpunkt A. Zarząd powiatu pozytywnie zaopiniował wnioski sekretarza powiatu i wyraził zgodę na zmianę sposobu wykorzystania środków w kwocie 40 tysięcy na remont trzech balkonów. I w zasadzie i tutaj ta kwota remonty, które są dokonane, jako człowieka związany z tą branżą, jakieś wątpliwości co do wysokości kwot, czy jest jakaś wycena, czy szacunkowe, bo jeśli mówimy, że ciągle brak pieniędzy, no to kwota dla mnie na te trzy balkony jest troszeczkę taka nieadekwatna. A biorąc pod uwagę punkt G ze strony 21 na remont dachu w obwodzie drogowym daje się 2900, przepraszam. I dlatego pytam się, na jakiej zasadzie, na jakiej podstawie 40 tysięcy, z czego to wynika?
Dziękuję bardzo. Myślę, że jesteśmy jeszcze przy tych pytaniach, proszę bardzo, bo później oddamy głos panu staroście, czy wicestaroście, czy osobie upoważnionej i odpowie na pytania. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze chciałby zadać pytania? Pan Paweł Burbinowicz, proszę bardzo, oddaję panu głos, panie przewodniczący komisji, radny, przepraszam.
Strona trzecia, punkt 12 i strona piąta, punkt 25. Ja nie wiem, czy ja dobrze rozumiem ten punkt 12, natomiast my wydzierżawiamy cały budynek za 79 zł miesięcznie przy ulicy Szkolnej 1. Tak wynika z treści tego punktu 12 i to koreluje się na stronie 5, jest punkt 25. I tam z kolei jest mowa o pomieszczeniu i to pomieszczenie kosztuje znacznie więcej niż ten budynek ze strony trzeciej. I pytanie, czy to błąd, omyłka, nieprecyzyjnie, więc rozumiem, że to forma też może wsparcia tutaj gminy Maszewo, natomiast więc bym ewentualnie prosił...
O wyjaśnienie tego, tak?
Tak.
Proszę.
I drugi temat też dotyczy w sumie Maszewa i też Szkolnej 1, strona 13. I tak rozumiem, że te wszystkie... Znaczy punkt 3, 6 i 7. Rozumiem, że była firma Test, a teraz będzie firma Atest, tak? I nie jest to absolutnie żaden przypadek ani błąd. Znaczy, drodzy Państwo, pytam o to, bo myślę, że znamy doniesienia medialne i to, co się w tej kotłowni swego czasu... Właśnie, nie w tej, tak? Natomiast była to firma Test, która za tamte działania odpowiada, to rozumiem, że to jest firma Atest, kompletnie różna firma i nie tamta znana z tych działań. Okej, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Teresa Chudyko, proszę bardzo, daję pani głos. Proszę.
Już jestem. Ja proszę rozszerzenie pytania na stronie 23, pytanie punkt 16. Jest tutaj informacja, znaczy zapytanie Zarządu Powiatu, pani prezes Szpitalnego Centrum Medycznego zarząd powiatu zasugerował rozważenie możliwości wyznaczenia osoby w spółce, która by miała pozyskiwać środki finansowe zewnętrzne. Dziękuję. I chciałabym wiedzieć, kto to jest, jaka osoba. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Myślę, że jak nie ma więcej, to oddamy głos, jak się pan starosta zgłosi, oddamy głos panu staroście. Bardzo proszę, panie starosto, odnieść się do tych pytań. Proszę.
To może, Józio, jak skończę odpowiadać, to wtedy już, jeżeli można, będzie jeszcze jedno. Panie przewodniczący, szanowni państwo, zacznę może od końca. Pani Tereso, mówię do pani radnej Chodyko, chcieliśmy się dowiedzieć, jakie środki finansowe spółka pozyskuje z zewnętrznych źródeł, gdzie są możliwości, czy fundacje, czy też samorządy gminne i tak dalej. Dostaliśmy taką informację od pani prezes, jakie środki, w jakiej wysokości, z jakich podmiotów zostały pozyskane w roku 2016. I interesowało nas, czy jest osoba, która bezpośrednio ma to wpisane w zakres, która się tym zajmuje, i również przyszła odpowiedź, że jest pracownik, który zajmuje się bezpośrednio pozyskiwaniem tych środków. Pani Małgorzata Radoń, to jest pracownik, który się zajmuje. Odpowiadając na pytanie pana radnego Gulbinowicza, To są zupełnie dwie inne firmy, zbieżność nazw, Atest i Test. Tak, zakończyła się umowa z Testem, potrzebowaliśmy konserwatora, więc jest firma Atest, która została wybrana do tych zadań. Jeżeli chodzi o wynajem pomieszczeń na ulicy Szkolnej, jest to też pewna forma wsparcia dla gminy, tam jest określona stawka za metr i chcieliśmy po prostu, gmina płaci za media, ale jeżeli chodzi o typowy czynsz, to jest tam groszowe sprawy i dlatego wychodzi to 75 zł. Natomiast w przypadku budynku, który jest w Nowogardzie, tam są stawki przyjęte zgodnie z uchwałą zarządu na poszczególne piętra, poszczególne stawki za metr i tak samo jest to tam realizowane. Myślę, że wyczerpująca odpowiedź, tak? Strona 20, pan radny Siwek zapytał o modernizację tych balkonów, to oddam głos pani sekretarz, ponieważ ona prowadziła to postępowanie i z tego co kojarzę, było to na zarządzie i było to kwestią kosztorysów, ale oddam głos może pani sekretarz.
Kwota 40 tysięcy, o którą zapytał pan radny Czesław Siwek, wynikała z kosztorysu przygotowanego przez pracownika starostwa. Kwota ta nie została zweryfikowana w zapytaniu ofertowym, ponieważ ze względu na upływ czasu i pogodę, która akurat się pojawiła, mrozy i deszcze, tak? Znaczy może niekoniecznie mrozy, ale deszcze, zadanie nie zostało w ogóle wykonane. Kwota dotyczyła zdjęcia innego montażu balustrad na trzech balkonach, stąd tam była kwestia również podnośnika i być może, bo rozumiem, że pan radny zasugerował, że to zbyt wysoka cena, tak? I to też właśnie z tego wynikało, że te balustrady miały być zupełnie zdjęte, wyczyszczone, proszkowo pomalowane, miał być zmieniony sposób montażu tych balustrad do balkonów, ponieważ na dzień dzisiejszy mieliśmy zrobione w ostatnim remoncie izolację balkonów, która potem przez firmę montującą nam te balustrady została naruszona, ponieważ balustrady są zamontowane z góry. I w tej chwili nam podciekają wszystkie balkony do środka budynku i to miało być zrobione oprócz jakby zmiany sposobu montażu balustrad i odnowienia ich proszkowo. Dotyczyło to również nowej nawierzchni hydroizolacyjnej na całej powierzchni balkonów. Stąd taka kwota, ale mówię, zadanie nie zostało zrealizowane, przejdzie prawdopodobnie na przyszły rok.
Dziękuję bardzo. Panie starosto, dalej pan będzie zakończył swoich wypowiedzi. Proszę bardzo, daję panu głos. A nie, no teraz jeszcze musiałby pan napisać ad vocem, to by byłabym priorytet, a teraz musi pan czekać. Ja myślę, że niech pan Korkosz już zabrany, niech powie później pan to razem.
Ja tylko chciałem się upewnić i pewnie dobrze rozumiem, jeżeli państwo wyrażacie zgodę na zwiększenie planu wydatków poszczególnych jednostek i wskazujecie źródło, to jest bardzo prawidłowo. Natomiast jeżeli wyrażacie zgodę na dokonanie zmian, to w zakresie własnego budżetu, nawet jeżeli to jest suma 250 paru tysięcy, tak? Chciałem się tak upewnić, bo taka suma zaistniała, to jest dość duże, czyli musi być w dyspozycji tej jednostki ta suma. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Danuta Paryniarz, proszę bardzo, oddaję pani głos. Proszę.
Gdzie się włączy?
Już się świeci.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, moje pytanie dotyczy punktu drugiego na stronie 15. Zapis dotyczy remontu w Szpitalnym Centrum Medycznym. Remontu, który notabene powinien był się skończyć w kwietniu bieżącego roku. Zapisy mogą świadczyć o jakichś kłopotach, o których nie wiemy, a przynajmniej ja nie wiem. Jest tu mowa o propozycjach porozumień z podwykonawcami, firmami o nazwach, które trudno tu może poprawnie odczytać, Medizin Technik, no tak po niemiecku trochę, prawda? Teraz mowa jest także o przeanalizowaniu gwarancji ubezpieczenia należytego wykonania tych dwóch oddziałów remontowanych. Proszę o bliższe informacje, najlepiej jeśli by były takie, które świadczą o pozytywnym wreszcie zakończeniu kolejnego remontu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby się odnieść, pan radny Czesław Siłek. Ja myślę, panie starosto, niech pan się wycofa na razie. O, bardzo proszę. Albo na priorytet, jak będzie pan chciał wchodzić, to wtedy od razu. Proszę bardzo, pan radny Czesław Siłek.
Dziękuję. W związku z tym, że to taki problem, kolega Gulbinowy mówił tezy, a tezy, żeby nie było wątpliwości, jeśli już tak jesteśmy dobrze poinformowani, to jakie są adresy w Szczecinie, w sumie jednej i drugiej firmy i wszystko nam odpowie.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby w temacie sprawozdania działalności zarządu między sesjami? Nie ma. Bardzo proszę, panie starosto, oddaję panu głos. A niech się pan zgłosi oczywiście. O, dziękuję bardzo, oddaję panu głos.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Zacznę od tematu, którego nie dokończyłem, mianowicie zapytanie pana radnego Lembasa dotyczące udzielenia pełnomocnictwa pani Jowicie Pawlak, koordynatorowi projektu. Szanowni państwo, zarząd udzielił pełnomocnictwa pani Jowicie do prowadzenia tego projektu z uwagi na fakt, że po pierwsze mamy do tego kompetencje, a po drugie pani Jowita, pracując w zespole szkół ponadgimnazjalnych, była pomysłodawcą złożenia tego wniosku do programu Erasmus+, który jest realizowany przez Unię Europejską ze środków Power, to później te środki się przesunęły, ale to jakby nie ma znaczenia. Program dotyczy wyjazdu około 80 osób, uczniów naszej szkoły, zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Nowogardzie, na staże do Berlina, gdzie miesięczne praktyki w całości mają pokryte z środków Unii Europejskiej. Uczniowie nic nie płacą za ten wyjazd. Dojazd, pobyt, wyżywienie oraz ta praktyka w lokalach gastronomicznych w Berlinie będą realizowane ponad 700 tysięcy złotych właśnie z tego projektu. I z uwagi na fakt, że w momencie, gdy na początku ten projekt nie przeszedł, znalazł się na liście rezerwowej i uzyskał dofinansowanie, w tym momencie najlepszym rozwiązaniem było właśnie podpisanie umowy cywilnoprawnej z panią Jowitą, tak by, bo środki pozyskuje powiat, nie szkoła, a powiat i beneficjentem jest powiat, więc podpisaliśmy umowę cywilnoprawną z panią Jowitą właśnie po to, by mogła jako pomysłodawca zrealizować wspólnie z uczniami naszej szkoły ten projekt w berlińskich restauracjach, gdzie uzyskają staże zawodowe. Jeżeli byłyby jeszcze pytania do tego, to prosiłbym o... Wystarczy, tak? Dziękuję, panie radny. Odpowiadając na zapytanie pani radnej Faryniarz. Tak, szanowni państwo, założenia były takie, że zakończymy w połowie roku 2016 remont w szpitalu. Trwały rozmowy i ustalenia z wykonawcą głównym, który niestety nie dopełnił tych terminów. A ten punkt mówi o tym, że zarząd zaakceptował przedłożone propozycje podwykonawców. Mieliśmy zgłoszonych 3 podwykonawców w kwestii ustaleń PPOSZ, w kwestii gazów medycznych i elektrycznych, i branży elektrycznej. Ci podwykonawcy wykonali swoje prace, co też zostało potwierdzone inwentaryzacją przygotowaną przez naszych 3 inspektorów nadzoru. Natomiast główny wykonawca nie wykonał wszystkich prac i odstąpiliśmy na końcu, chyba w październiku, jeżeli dobrze pamiętam, lub w listopadzie, odstąpiliśmy od tej umowy, wykonaliśmy właśnie tą inwentaryzację. To tam naprawdę niewiele zostało do zrobienia. Najważniejsze jest to, że oddziały, które były głównym jakby zakresem obejmującym tą inwestycję, zostały zakończone. Nie zostały wykonane 3, można powiedzieć, niewielkie rzeczy. Na wczorajszym zarządzie również podjęliśmy decyzję, że skosztorysujemy to, tak by móc z środków wstrzymanych głównemu wykonawcy te prace po prostu wykonać na jego koszt, bo nie wszystko zostało głównemu wykonawcy jeszcze wypłacone. I te firmy, z uwagi na fakt, że były zgłoszone jako podwykonawcy, my ich zaakceptowaliśmy. Zresztą tak naprawdę prawo, zgodnie z ostatnimi orzeczeniami, prawo dopuszcza nawet, czy pozwala wypłacić, czy nawet nakazuje wypłacić nawet niezgłoszonym podwykonawcom, nie wszystkim. Mieliśmy więcej takich podwykonawców, których nie uznaliśmy, ponieważ zakres nie był nam przedstawiony. Tych 3 podwykonawców po wykonaniu swoich prac zostało uregulowane. No i nie wiem, czy pani chciałaby jeszcze usłyszeć, szpital funkcjonuje normalnie i teraz chcemy na początku roku właśnie z środków niewypłaconych wykonawcy dokończyć te 3 małe elementy, które nie zostały wykonane.
Dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo panie starosto. Zgłasza się pani radna Danuta Paryniarz. Proszę bardzo, daję pani głos.
Chciałabym jeszcze dopytać panie starosto, czy w obecnej sytuacji planowane jest także postępowanie sądowe, bo jakoś mamy pecha do wykonawców remontów w szpitalu i no jeszcze nie przebrzmiały echa tych wszystkich trudów ponoszonych w związku z poprzednim remontem, a który finansowaliśmy, o ile dobrze pamiętam i chyba się nie mylę, w styczniu mijającego roku, bieżącego roku. To po pierwsze. Po drugie, czy sytuacja obecna nie powoduje wzrostu kosztów remontu? I coś trzeciego miałam, ale na chwilę obecną mi umknęło, więc innym razem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie starosto, proszę bardzo. Pan starosta Tomasz Kulinicz.
Panie radna, szanowni państwo, nie znam na pamięć pełnej kwoty, jeżeli chodzi o ten remont i jeżeli pani sobie życzy, przygotujemy to na piśmie i przekażemy w możliwie najszybszym terminie. Natomiast nie jest wykluczone, że spotkamy się z głównym wykonawcą w sądzie. No nie mamy wpływu na to, że firma, no, czy mamy pecha, czy nie mamy pecha, no można w taki sposób operować, ale to po prostu my wywiązaliśmy się ze swoich zadań w możliwie największym stopniu. To, co mogliśmy zrobić, zostało wykonane. Inspektorzy nadzoru prowadzili stałą kontrolę inwestycji, ponaglali wykonawcę. Wykonawca miał duży zakres godzin i dni do wykorzystania, czego nie wykorzystywał. Pracował nie do 18, a na przykład do 15. Nie pracował w soboty, mógł pracować w niedzielę, tego nie robił. I na końcu próbuje wykazać, że błędy są po stronie zamawiającego. No można tak robić i nie jest wykluczone, że właśnie spotkamy się w sądzie, ale to nie łączyłbym tego z tamtą decyzją. Tamte decyzje pana Guziaka spowodowały, że zostało naliczone odszkodowanie. My po prostu nie wypłaciliśmy wykonawcy za pracę niewykonane. Jest to skosztorysowane, nie, jest to zinwentaryzowane i w ciągu najbliższych kilku tygodni będzie skosztorysowane i zlecimy to innej firmie, aby za pieniądze wykonawcy po prostu było to zamknięte, byśmy mogli w pierwszym kwartale przyszłego roku odebrać inwestycje w szpitalu. A jeżeli mówimy o kosztach, to prześlemy pani na półkę przez Biuro Rady informacje o kosztach tej inwestycji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Myślę, że żeśmy wyczerpali całą serię pytań odnośnie sprawozdania zarządu. Dziękujemy pani starosto i zarządowi. A teraz nasze przyjemności i informacje przewodniczącego Rady Powiatu. Wysoka Rado, dwa dni po naszej sesji wpłynęło do nas pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Goleniowie. Każdy z państwa radnych dostał ten wykaz. Na tą czarną listę niestety tam pod koniec tej listy znalazłem i siebie. Nie wiem, jak państwo mieliście zalecenie. Ja osobiście rozmawiałem z Urzędem Skarbowym na temat nieujęcia tych do swoich dochodów, jakie tutaj miałem za prowadzenie telefonu służbowego, o którym nawet nie przyszło mi do głowy, że coś takiego jest. No w każdym razie z tego wynika, że wszystko to, co dostajemy, pieniądze, wszystkie delegacje, obojętnie skąd, inaczej się rozliczamy do Urzędu Skarbowego, a inaczej się rozliczamy tu u siebie w tym sprawozdaniu rocznym. A więc to wszystko należy uwzględnić. Każdy z państwa ma tą u siebie tą czarną listę. Jest nasz radnych dość dużo, jest i pracowników starostwa, ale niektóre, widzicie, sami państwo się powtarzają te same błędy, że nie ujęto, że coś nie podano, że to jest szczególnie nieruchomości, że wspólny majątek. A więc myślę, że dobre jest to takie ponaglenie na ten rok 2017, gdzie będziemy niedługo składać oświadczenia za miniony rok i chciałbym, żeby tam po prostu nas nie było. Sam dopełnię różnych tutaj działań, żeby mnie też tam również nie znaleziono. I myślę, że tyle. Szkoda tylko, że to wpłynęło dwa dni po sesji, bo mieliśmy na sesji ten temat do omówienia. Wysoka Rado, bardzo dużo dostajemy różnych zaproszeń na różne imprezy, szczególnie teraz, bo są to imprezy świąteczne, około bożonarodzeniowe, różne spotkania. Bardzo bym zachęcał Państwa, że tam, gdzie macie możliwość, to uczestniczcie w nich, ponieważ no, nasza rola jest też taka, żebyśmy się spotykali z wyborcami, z mieszkańcami. Są oddawane inwestycje, nie tak dawno mieliśmy drogę w Goleniowie, szpitalu i też muszę powiedzieć, nie wszyscy byli, mało nas tam było. Tak nas mało było, że nawet pani dyrektor nas nie zauważyła tam, że byliśmy. No ale nieraz tak to jest. Także bardzo bym prosił, żebyśmy korzystali z tych wszystkich zaproszeń, bo to myślę, że dla tych, co zapraszają, jest to i jakieś podniesienie rangi dla nas również te kontakty. Ja tyle, jeżeli chodzi o sprawy informacji przewodniczącego Rady, więcej nie ma. Biuro moje jest w tej chwili w remoncie. Nie było remontowane, ten taki zapach się tam unosił, nie wiem, od lat 9, odkąd powiaty chyba powstały i pewnie coś się tam w nowym roku zmieni. I przystępujemy do punktu 24, interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych. Bardzo bym prosił panie i panów radnych o zgłaszanie się do dyskusji. Proszę bardzo, nie widzę, nie ma dyskusji, zamykam. No nie mam nikogo, no czekam już 15. No jest pani radna Teresa Chodyko. Pani radna Teresa Chodyko zabierze głos. Proszę bardzo, oddaję pani głos. Proszę.
Nie mogę. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, mam kilka interpelacji. Na wstępie informuję, że flagi, które się znajdują na budynku naszego starostwa, to flaga narodowa i nasza i flaga unijna, są bardzo brudne. No uważam, że nie wypada, żeby to tak wyglądał nasz budynek z takimi flagami właśnie. Nie wygląda to dobrze i estetycznie. Wnoszę o wymianę tych flag. I kto jest odpowiedzialny właśnie, chciałabym dowiedzieć się o właśnie dbałość o wizerunek budynku starostwa. Dziękuję. Dalsza jest wniosek. Na jakim etapie jest realizacja petycji mieszkańców Żuwiej Błoci, Białunia i Miękowa w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz remontu drogi powiatowej. Trzecie, wnoszę o przedstawienie protokołu z dnia 14 listopada 2016 roku ze spotkania w starostwie, które się odbyło w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na wiadukcie WD2 Goleniów-Miękowo. Chciałam nadmienić, że 20 listopada 2013 roku wydano opinię w sprawie wiaduktu, który miał być, znaczy w sprawie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na wiadukcie. Została wydana opinia w starostwie, mam tutaj tą opinię, podpisał się pan dyrektor Wydziału Dróg Powiatowych, pan magister Bogusław Zaborowski i w tej opinii jest informacja, że opiniuje pozytywnie rozwiązanie drogowe związane z tą inwestycją, czyli budowa drogi S6 oczywiście z węzłem, to jest S6 na odcinku Goleniów Nowogard, węzeł Goleniów Północ z węzłem, początek obwodnicy w mieście Nowogard, tak brzmi całość i w tym piśmie nie ma żadnych uwag, prawda? Nie wniósł pan, z tego wynika pan dyrektor, nie wniósł żadnych uwag do tej inwestycji, prawda? Czyli nie wniósł uwagi tego typu, że powinna być na tym wiadukcie ścieżka pieszo-rowerowa. Jest to, uważam, że krótkowzroczna decyzja, związana no, nie wiem z czym, czy brakiem kompetencji, czy potraktowaniu sprawy tak trochę niepoważnie, ponieważ to jest ważna decyzja, która po prostu jest efektem tej takiej decyzji, tej opinii właśnie, której nie wniósł Pan tutaj żadnych uwag, czyli pracownik starostwa. Jest taki efekt, że na wiadukcie nowo budowanym nie będzie ścieżki pieszo-rowerowej, a jest to błąd pracownika starostwa powiatowego. Następnie proszę, dalsza sprawa, proszę, odniosę się tutaj jeszcze do wiaduktu, który jest obecnie, jest on do rozbórki i proszę, jeżeli to jest możliwe, o przedstawienie uzgodnień, które zostały wydane przy budowie tego wiaduktu obecnego, który jest do rozbórki i jest bublem. Następny bubel też będzie budowany. Następny, dziękuję, to jest następny, mam interpelację. To byłoby na tyle odnośnie tego wiaduktu. Myślę, że władze samorządowe, tutaj władze nasze starostwa oraz władze gminy ponoszą wszelką odpowiedzialność, głównie raczej samorząd, raczej starostwa. Starostwo ponosi winę, ponieważ nie wniosło żadnych uwag do inwestycji. To jest wina, tak, bo nie wniosło żadnych uwag. Jeżeli nie wniosło uwag, w związku z czym Generalna Dyrekcja Dróg, Generalna Dyrekcja GDK, to się nazywa, Dróg Krajowych i Autostrad, po prostu jeżeli nie wniesiono żadnych uwag, to według swojego projektu, prawda, swój projekt przedstawiła do budowy wiaduktu. Jest to, uważam, że jest to bardzo, jest to wina starostwa zdecydowanie. I było skierowane pismo do Wydziału Dróg, właśnie do GDK-IKA, do, zawsze zapominam, skrócę.
Ja myślę, że wiemy, o co chodzi, Pani
tak,
Radna.
Wiemy, tak, ale ja mam tu pisma, wie Pan, trudno
ja
to
zostawić. Przepraszam Pani Radna, bo Pani tak mówi, a później Pani sobie odpowiada.
No przepraszam, bo jestem, może zbyt emocjonalnie podchodzę, ale uważam, że do tego nie można podejść bez emocji, ponieważ jeden bubel jest wybudowany do zburzenia, obecny wiadukt, i będzie budowany drugi wiadukt, też będzie bez, wie Pan, bez ścieżki pieszo-rowerowej, ponieważ w starostwie ktoś nie zobaczył tej sprawy, nie dopilnował, prawda? Podszedł na odpowiedzialnie, tak ja uważam. Nie wiem kto, czy Pan Zaborowski podpisał się pod pismem, jest dyrektorem wydziału, także trudno ocenić, prawda? Starostwo jest odpowiedzialne za niedopilnowane sprawy. Następnie, na ulicy Wolińskiej, dotyczy sprawa następna, ulicy Wolińskiej, jest to odcinek drogi powiatowej od wiaduktu do ronda w kierunku Miękowa. Jest ona bardzo wąska droga i wynosi 2,5 metra. Nie można wydzielić na tej drodze pasów ruchu, ponieważ jest ona za wąska, ta droga. I w imieniu użytkowników tej drogi, którzy tam korzystają, proszę, aby tą drogę doprowadzić do właściwych parametrów, które by zapewniły wydzielenie pasów ruchu, prawda? Bo to w tym momencie nie można wydzielić. Podobno brakuje 30 centymetrów. Też ktoś zawinił, nie dopilnował sprawy. Podszedł do tego nieodpowiedzialnie. To byłoby na tyle. No i na końcu chciałam podziękować, że nie będę tylko roszczeniowa, podziękować za decyzję remontu drogi. Jest już projekt, tak, dla zadania przebudowa drogi powiatowej na odcinku Łożnica-Żywia-Błoć, po drodze jest niewiadomo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.
Dziękuję Pani Radnej. Zgłosiła się Pani Radna Danuta Farniesz. Oddaję Pani głos. Proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, no także o sprawach drogowych, ale żeby nie było przesytu, to może tylko powiem krótko, o co mi chodzi, jakkolwiek przygotowałam obszerniejszą informację. No więc tak, odniosę się do zaleceń pokontrolnych związanych właśnie ze sprawami drogowymi. Swego czasu już mówiłam o tym i zwracałam uwagę na to, na co czynnik kontrolny z kolei zwrócił uwagę, a mianowicie na brak w regulaminie organizacyjnym starostwa zapisów dotyczących pełnienia przez starostę funkcji organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych i gminnych i ten zapis jest w tych dokumentach pokontrolnych znacznie dłuższy. No w każdym razie informacja ze starostwa była taka, że zalecenie to jedno z wielu zaleceń, z licznych zaleceń zostanie wykonane do końca bieżącego roku, czyli że zostanie naniesiony odpowiedni zapis w regulaminie organizacyjnym. Pragnę zwrócić uwagę na to, że dzisiaj jest ostatnia sesja i temat został pominięty. Stąd pytanie, jak Państwo zamierzają wywiązać się z tego zalecenia. Jeśli chodzi o kontrolę przeprowadzoną przez Najwyższą Izbę Kontroli z delegaturą w Szczecinie, to pragnę zwrócić uwagę Państwa, że tutaj była negatywna ocena w trzystopniowej skali, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna ocena działań starosty w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach kolejowych. Nigdy o tych sprawach nie mówiliśmy, stąd pytanie, w jaki sposób zostały, czy są realizowane te liczne zalecenia. Pytanie, dlaczego o tych sprawach nie mówiliśmy, bo przyjemnie jest mówić o tym, że wyremontowano drogi, bardzo się z tego cieszę, przyjemnie jest uczestniczyć w tych uroczystych odbiorach, wśród gości przy fleszach aparatów fotograficznych i kamer, ale mówmy także o rzeczach tak trudnych, że nawet wstydliwych i mówmy, co należy zrobić, pomagajmy sobie tutaj mówiąc na ten temat i nie ukrywajmy tematu, a przede wszystkim no, trzeba się wywiązywać z zaleceń, a ja ze zgrozą, ze smutkiem, jako radna, która uczestniczy tutaj w pewnym stopniu w podejmowaniu decyzji, no wstydzę się trochę za to, że poważne zalecenia instytucji kontrolnych no, nie są realizowane. Nie są realizowane. Nie wiem, czy tutaj nastąpiło jakby uśpienie, że następna kontrola to będzie dopiero kiedyś. Kiedyś, prawda, że już limit kontroli w sprawach drogowych został wyczerpany. Nie chciałabym, żeby było takie podejście do tych spraw. Powtórzę, negatywna ocena w trzystopniowej skali ocen. Najwyższa Izba Kontroli taką wystawiła ocenę. Więc proszę o wyjaśnienie, jak są realizowane zalecenia, bo od czasu kontroli minęło dobre pół roku, prawda, i w jaki sposób jeszcze będą realizowane zalecenia. Pytanie drugie, czy sprawa druga. Posiadam informację, że pracownicy placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych powiatu goleniowskiego, pracownicy administracyjni i obsługi nie otrzymają w przyszłym roku podwyżki, że taka podwyżka w projekcie, który pan skarbnik nazywa projektem deficytowym i niedoboru, taka podwyżka nie została zaplanowana. Widzę, że pan skarbnik potwierdza to kiwnięciem głowy, ale posiadam także informację, że podwyżkę taką otrzymają pracownicy starostwa, pracownicy administracyjni i obsługowi. Proszę zatem o odpowiedź, czy jest to informacja wiarygodna. Jeśli tak, to proszę o uzasadnienie, dlaczego jedni tak, a drudzy nie i skierowanie tych wyjaśnień do mnie oraz do osób, których te decyzje bezpośrednio dotyczą. I pytanie trzecie dotyczy Szpitalnego Centrum Medycznego w związku z zakupem tomografu. Jak wiemy, urządzenie kosztowało 1 250 000. Szpitalne centrum zapłaciło 1 000 000 zł. I stąd pytanie, czy to była gotówka, czy kolejny kredyt? Skąd spółka wygospodarowała 1 000 000 zł na zakup tego urządzenia w sytuacji zadłużenia, że przypomnę, remont szpitala trwający jeszcze, to jest zadłużenie wobec powiatu blisko 4 000 000 zł, ponad 500 000 kredyt na pokrycie kosztów poprzedniego remontu i jeszcze kredyty, o których tutaj precyzyjnie nie umiem powiedzieć. I w związku z tym także pytanie, czy spółka sporządziła biznesplan, posiada ocenę opłacalności tego ważnego przedsięwzięcia, jakim jest zakup tomografu, bo to, że jest to nobilitacja dla szpitala i że to nie każdy szpital posiada takie urządzenie, można się szczycić nim i wobec pacjentów, no pewnie jest to bardzo ważny gest. Ale mnie interesuje właśnie sprawa finansów. Dziękuję.
Dziękuję pani radnej Paryniarz. Zgłosił się pan Paweł Bubinowicz. Bardzo proszę, daję pan głos. Proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, ja króciutko, też w kontekście drogowym, bo oddaliśmy gigantyczny skok cywilizacyjny w postaci ulicy Nowogardzkiej. Natomiast no, nie ustrzegliśmy się tam być może pewnych błędów, których nawet nie sposób było uniknąć na etapie wykonawstwa czy też projektowania. W informacji z działalności zarządu jest taka informacja, że wykonawca będzie tam troszeczkę niwelował spadki do niektórych posesji poprzez schody. Natomiast cztery dodatkowe wątki. Wątek numer jeden to jest wjazd na teren szpitala. Chyba rzędne są te same, a jednak gdzieś kierowcy, którzy dotąd jeździli tymi samymi autami, haczą, a wcześniej nie haczyli, więc być może to jest jakiś tylko element. Rzecz druga, w tym tygodniu był taki dosyć chyba wypadek, a nie kolizja drogowa związana z organizacją ruchu w tym miejscu. Sporo osób będzie wracało do Nowogardu, więc zachęcam państwa, żebyście zwrócili uwagę na prawoskręt w ulicy Ofiar Katynia, który tak naprawdę nikomu nie służy, bo cały ruch w ulicy Ofiar Katynia odbywa się wcześniej, a z tamtej strony, gdzie ten prawoskręt jest, jest wyjazd z tej ulicy. Ludzie jeżdżą na pamięć. Ten wypadek, który był w minionym tygodniu, nie ma komendanta, był taki dosyć groźny. Były dwa przytarcia, bo po prostu ludzie jeżdżą na pamięć i być może można byłoby inaczej rozwiązać ruch w tym miejscu. I ostatni wątek. Po drugiej stronie ulicy, znaczy tak jak mamy deficyt dróg rowerowych w mieście, to akurat na ulicy Nowogardzkiej mamy drogi rowerowe z obu stron. I tak jak droga po prawej stronie, która jest no, przepiękna jest wylotem na Nowogard, to tak mamy po drugiej stronie drogę rowerową na odcinku 400 metrów, która jest znikąd donikąd. Mieszkańcy ulicy, no oczywiście to też płynie w czasie, jest zakaz zatrzymywania się przed posesjami, no, postulują, że być może jakiś parking po drugiej stronie wzdłuż, niekoniecznie, żeby to była droga rowerowa. Jeden z sąsiadów miał imieniny, przyjechali ludzie i tak trochę średnio mieli się gdzieś tam z tym podziać. I ostatni wątek też z tej lokalizacji wynikający, to pytanie może do władz gminy Goleniów. Natomiast drogą powiatową jest ulica Grenadierów, na której odbywa się dosyć no, częsty ruch samochodów ciężarowych i może warto byłoby wystąpić albo ustalić, na jakim etapie, czy w ogóle planowana jest droga, nazwijmy to wspomagająca, od ulicy Nowogardzkiej do ulicy Metalowej, żeby po prostu duże samochody nie musiały przeciskać się przez ulicę Grenadierów. Na ulicy Grenadierów są dwa progi zwalniające. No i mieszkańcy no, mówią, że pracuje to wszystko od strony ulicy Nowogardzkiej tak naprawdę do Metalowej chyba jest 800 metrów, jeżeli ja dobrze, może trochę więcej. Natomiast jeżeli jest planowana w zakładzie karnym produkcja i aktywizacja osadzonych i ma coś powstać, to może warto byłoby się zastanowić, żeby jakoś to spiąć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu radnemu. Panie starosto, bardzo proszę, oddaję panu głos, niech się pan odniesie do tych punktów. Proszę. Muszę zamknąć panu Pawłowi, bo zapomniał. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni radni. Ja myślę, że ze względu na złożoność tych tematów wypowiemy się na piśmie, tak żeby też dzisiaj przy odpowiedziach gdzieś nie powiedzieć o elementach, które są nie do końca prawdziwe. I no tylko może w jednej sprawie, te flagi oczywiście odpowiadam za to, odpowiada pani sekretarz, więc zmienimy jak najbardziej, natomiast pozostałe kwestie wysłuchamy dokładnie tego, co zostało nagrane i odpowiemy się do każdego z punktów osobno. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panie staroście. Proszę państwa, dobieramy się już do końca, zbliżamy. W związku z tym, że pan starosta się odniesie do tych pytań stawianych, a więc dostaniecie państwo informacje. Chciałem jednocześnie zaprosić wszystkich, bo po naszym dzisiaj, po sesji rady odbędzie się spotkanie. Tutaj widzicie stoły nakryte, nie będę tutaj mówił o panu staroście, powie kto, co i jak, ale serdecznie wszystkich zapraszam, obecnych tutaj gości i radnych, żebyśmy mogli się spotkać na takie spotkanie wigilijne. W związku z tym, że żeśmy wyczerpali porządek obrad, zamykam obrady 17. sesji Rady Powiatu w Goleniowie. Serdecznie dziękuję wszystkim za radnym, za udział w Radzie, za obecność, za dyskusję. Dziękuję wszystkim obecnym tutaj i jak powiedziałem, zapraszam państwa na spotkanie wigilijne. Dziękuję bardzo. To ci wszystko oddam.